Słowa Jezusa skierowane do ludzi pragnących być Jego uczniami są pełne ważnych i nieraz trudnych pouczeń. Przysłuchajmy się wypowiedzi Jezusa uważanej za bardzo trudną, bezkompromisową. Od 34 wiersza 10 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Nie myślcie, że z moim przyjściem zapanuje na ziemi pokój. Nie, raczej walka. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką i synową z teściową. Tak więc najbliżsi krewni staną się dla siebie wrogami. Kto kocha swego ojca lub matkę bardziej niż mnie, ten nie jest mnie godny. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, ten nie jest mnie godny. Nie jest mnie godny również ten, kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną. Kto kurczowo chwyta się życia, ten je straci. A kto poświęci swoje życie dla mnie, ten je odzyska. Jezus przedstawia tu bezkompromisowe chrześcijańskie wymagania. Mówi, czego mogą oczekiwać uczniowie, jeśli zechcą być Jego sługami. Po pierwsze, Jezus oferuje walkę. Podczas tej walki wrogami mogą okazać się najbliżsi domownicy. Słowa te były zrozumiałe dla współczesnych mu ludzi. Żydzi wierzyli, że jedną z cech Dnia Pana, dnia, kiedy Bóg dokona przełomu w dziejach, nastąpi podział w rodzinach. Mówiono, w okresie, kiedy zjawi się syn Dawida, córka powstanie przeciw matce, synowa przeciw teściowej. Syn znienawidzi ojca, córka zbuntuje się przeciw matce, synowa zbuntuje się przeciw teściowej. Człowiek będzie miał wrogów wśród własnych domowników. Jezus mówi, koniec, na który oczekiwaliście, nadchodzi. Bóg interweniuje w dziejach przez rozdzielanie domów, społeczności, rodzin. Z pojawieniem się jakiejś wielkiej sprawy następuje podział wśród ludzi. Jedni przyjmują wyzwanie, a drudzy je odrzucają. Zetknąwszy się z Jezusem, trzeba koniecznie dokonać wyboru, czy go przyjąć, czy odrzucić. Świat można podzielić na tych, którzy przyjęli Chrystusa i tych, którzy go odtrącili. Najsmutniejszym zjawiskiem towarzyszącym tej walce jest fakt, że wrogami danego człowieka mogą okazać się jego domownicy. Może się zdarzyć, że dany człowiek, kochając bardzo swoją żonę, swoją rodzinę, zrezygnuje z wielkiego przedsięwzięcia, z podjęcia ważnej służby, z wyzwania do poświęcenia. Podjęcie danej służby oznaczałoby dla jego najbliższych niebezpieczeństwo, ryzyko. Może rzadko kiedy człowiek dzisiaj spotyka się z koniecznością dokonania tego rodzaju wyboru. Może przeżyć życie i nigdy nie znaleźć się w tak trudnej sytuacji. Ale istnieje taka możliwość, że ukochani danego człowieka w rzeczywistości staną się jego wrogami. Po drugie, Jezus oferuje wybór. Człowiek nieraz musi dokonać wyboru pomiędzy tym, co jest mu najbliższe na ziemi, a wiernością względem Jezusa Chrystusa. Doświadczył tego wielki pisarz chrześcijański Bunian. Najbardziej trapił go fakt, co stanie się z jego żoną i dziećmi, gdy on będzie w więzieniu. Kto się o nich zatroszczy? Bunian pisał, rozłąkę z żoną i biednymi dziećmi często tak przeżywałem boleśnie, jakby mi odrywano ciało od kości. I to nie tylko dlatego, że bardzo je kochałem, ale także dlatego, że rozmyślałem nad wieloma trudnościami, nieszczęściami, brakami, na jakie skazana jest moja biedna rodzina beze mnie, zwłaszcza moje biedne, niewidome dziecko, które było najbliższe memu sercu. Jakże ciężkie to były myśli, gdy je wspominam. Serce rwało się w strzępy, a jednak wiedziałem, że muszę być wierny Bogu, że opuszczam moich najdroższych na krótko. Wiedziałem, że jestem człowiekiem, który wali własny dom na głowę żony, dzieci, przekonany, że muszę uczynić to, że muszę to uczynić. Oczywiście tego rodzaju wybór zdarza się rzadko, ale musimy być gotowi na to, by w razie takiej ekstremalnej potrzeby wybrać nie przywiązanie do swoich bliskich, lecz przywiązanie do Boga. Wypowiedź Jezusa zawiera także słowa Nie jest mnie godny ten, kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną. Ludzie w Galilei doskonale wiedzieli, co to jest krzyż. Kiedy wódz rzymski Warus zgniótł rewoltę Judasa w Galilei, to ukrzyżował 2000 Żydów. Krzyże te umieścił wzdłuż dróg galilejskich. W owych czasach przestępcy rzeczywiście nieśli na miejsce stracenia belki swego krzyża. Ludzie, do których Jezus przemawiał, widzieli tych nieszczęśników uginających się pod ciężarem krzyża i umierających potem w mękach. Może się zdarzyć, że chrześcijanin będzie musiał złożyć w ofierze siebie, to znaczy swoje osobiste ambicje, wygodę, karierę, że będzie musiał wyrzec się swych marzeń, zrealizowania wspaniałych planów przepełniających jego serce. Będzie z pewnością musiał poświęcić własną wolę, ponieważ żaden chrześcijanin nie może czynić tylko tego, co jemu się podoba, ale to, co podoba się Chrystusowi. W chrześcijaństwie jest zawsze obecny w tym sensie krzyż. Chrześcijaństwo jest religią krzyża, czyli religią wyrzeczenia, poświęcenia się. Dalej Jezus powiedział, że człowiek, który chce zachować życie, straci je, a człowiek, który straci życie swoje dla niego, znajdzie je. Ta reguła sprawdzała się niejednokrotnie w sposób dosłowny. Człowiek, który w pierwszym rzędzie dba o wygody, o bezpieczeństwo, o realizowanie osobistych ambicji, może je co prawda zdobyć, ale nie będzie człowiekiem szczęśliwym. Posłano go bowiem na świat, żeby służył Bogu i żeby służył bliźnim. Ktoś może zgromadzić w swoim życiu wielkie zapasy, wielkie dobra materialne, ale w ten sposób traci wszystko, co czyni życie wartościowym dla innych i wzbudza szacunek dla niego samego. Droga służby dla innych, droga spełniania Bożych planów, droga prawdziwego szczęścia to poświęcenie życia. Tylko w ten sposób można życie znaleźć tutaj i w wieczności. Kto składa swoje życie w ręce Chrystusa, ten je prawdziwie odzyskuje. Niebezpieczeństwo, ryzyko to koszty bycia uczniem Chrystusa. Jezus mówi jednak także o nagrodzie. W końcowych wierszach 10 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Kto was przyjmuje w swoim domu, ten mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, ten przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako męża Bożego, otrzyma godną zapłatę. Także ten, kto przyjmuje człowieka sprawiedliwego jako miłego Bogu, otrzyma godną zapłatę. A kto by podał kubek zimnej wody najbiedniejszemu człowiekowi jako memu uczniowi? Zapewniam was, nie minie go nagroda. Jezus przedstawia tu ogniwa w łańcuchu zbawienia. W łańcuchu tym są cztery ogniwa. Pierwszym jest sam Bóg. Bóg, dzięki którego miłości rozpoczyna się proces zbawienia. Drugim ogniwem jest Jezus, który przyniósł ludziom poselstwo o zbawieniu i dokonał dzieła zbawienia. Trzecim ogniwem jest posłaniec ludzki, prorok lub kaznodzieja, człowiek dający dobry przykład, uczeń przekazujący dobrą nowinę, którą sam otrzymał. A czwartym ogniwem jest wierzący człowiek, który przyjmuje Bożych posłów i Boże Słowo. Zwróćmy uwagę na pewne ważne fakty związane z tą wypowiedzią Jezusa. Nie wszyscy możemy być prorokami, głoszącymi, zwiastującymi Słowo Boże, ale ten, który okazuje boskiemu posłowi zwykłą gościnność, otrzyma nie mniejszą nagrodę niż sam prorok. Jest wielu ludzi, którzy zajmują wysokie stanowiska społeczne. Jest wielu ludzi, których głos rozpala serca tysięcy. Jest wielu, którzy niosą brzemię społecznej służby, społecznej odpowiedzialności, czynią bardzo dużo, a którzy nie byliby w stanie spełnić swej misji, jeśli by nie było ludzi, którzy ich miłują, otaczają sympatią, którzy wykonują niejedną służbę w domu, w skrytości, niedostrzegani przez społeczeństwo. Jeśli prawdziwą wielkość mierzylibyśmy miarą Bożą, to spostrzeglibyśmy, że człowiek, który tak bardzo poruszył świat, właściwie był całkowicie zależny od kogoś, o kogo świat się nie troszczył, kto pozostał w cieniu, nieznany. Nawet najbardziej oddany Bogu człowiek musi zjeść śniadanie, musi się w coś ubrać. Nawet on musi mieć jakiś dom. Niechaj ci, którzy często spełniają niewdzięczne zadanie prowadzenia domu, gotowania posiłków, czyszczenia odzieży, opiekowania się dziećmi, nie myślą, że ich służba pozostanie bez zapłaty. To wielkie zadanie zlecone przez Boga. Otrzymają zapłatę. Zapłatę równą zapłacie Bożego męża, tego, który stoi na pierwszej linii. Inna ważna sprawa. Nie zawsze świecimy przykładem dobroci. Nie zawsze ukazujemy się przed światem jako sprawiedliwi. Lecz kto pomaga drugiemu człowiekowi, by był dobrym, otrzyma swoją zapłatę. To obiecuje Jezus. Istnieje piękna opowieść. Pewien chłopiec wiejski po wielu trudach został pastorem. W czasie studiów pomagał mu niestrudzenie wiejski szewc. Był on człowiekiem oczytanym i myślącym. Uczynił wiele dla wychowania chłopca. Kiedy młodzieniec obejmował stanowisko duszpasterza, szewc powiedział mu: zawsze pragnąłem być głosicielem Ewangelii, ale tak się złożyło, że do tego nie doszło. Ty osiągnąłeś to, o czym ja marzyłem. Chciałbym, żebyś mi przyrzekł jedno. Chcę wykonywać dla ciebie buty i naprawiać je za darmo. Chcę, żebyś je nosił, gdy będziesz wstępował na kazalnicę, żeby głosić Słowo Boże. Wtedy będę czuł wyraźnie, że głosisz Ewangelię, którą ja tak bardzo chciałem głosić. Niewątpliwie ten szewc służył Bogu tak samo, jak ów kaznodzieja i pewnego dnia otrzyma taką samą nagrodę. Piękno tej wypowiedzi Jezusa polega na podkreśleniu rzeczy najprostszych. Kościół i Chrystus zawsze będą potrzebowali wielkich mówców, wielkich przykładów świętości, wielkich nauczycieli, których imiona znane są wszędzie. Ale Kościół i Chrystus będą też zawsze potrzebowali tych, w których domach doświadcza się gościnności, których ręce są gotowe do wszelkiej posługi i w których sercach jest troska, zwana po prostu miłością chrześcijańską. U Boga każda służba ma tę samą rangę, tę samą wagę. Nigdy nie możemy o tym zapomnieć. Następny, 11 rozdział Ewangelii Mateusza jeszcze raz ukazuje nam postać Jana Chrzciciela. Od początku rozdziału 11 czytamy: Jezus skończył wydawać polecenia 12 uczniom i odszedł stamtąd, aby w ich miasteczkach nauczać i głosić Słowo Boże. Kiedy Jan w więzieniu usłyszał o działalności Chrystusa, posłał do niego uczniów z zapytaniem: czy to ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy czekać na kogoś innego? A Jezus na to: idźcie i zdajcie sprawę Janowi z tego, co słyszycie i co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi zaczynają dobrze chodzić, trędowaci wracają do zdrowia, głusi odzyskują słuch, umarli wstają do życia, a ludzie biedni słuchają dobrej nowiny. Szczęśliwy ten, kto nie straci wiary we mnie. Usługiwanie Jana Chrzciciela kończy się tragicznie. Nie miał on zwyczaju wypowiadać prawdy o danym człowieku w sposób dyplomatyczny. Zło, które widział, ganił natychmiast. Wypowiadał się za śmiało i jednoznacznie, by miano go pozostawić w spokoju. Kiedyś Herod Antypas z Galilei złożył wizytę swemu bratu w Rzymie. W tym czasie uwiódł mu żonę i zabrał ją do Palestyny. Tu pozbył się prawowitej małżonki i poślubił bratową, odebraną prawowitemu małżonkowi. Za ten czyn Jan publicznie, surowo potępił Heroda. Na wschodzie upominanie despoty kończyło się zawsze tragicznie. Król zemścił się, wtrącił Jana do lochu w fortecy Macherus, znajdującej się w górach w pobliżu Morza Martwego. Dla każdego podobna sytuacja byłaby ciężka, ale Jan Chrzciciel odczuł ją szczególnie boleśnie. Był on bowiem synem pustyni. Przez całe życie przebywał na otwartych przestrzeniach. Wiatr chłodził jego oblicze, nieogarniony firmament stanowił dach jego domu. A teraz znalazł się w czterech ciasnych ścianach podziemnego lochu. Dla człowieka takiego jak Jan, który prawdopodobnie nigdy nie mieszkał w domu, sytuacja ta była szczególnie przykra. Nie ma się więc czemu dziwić, a tym bardziej krytykować Jana za to, że nurtowały go różne pytania. Tak bardzo był pewien tego, że Jezus jest tym, który miał przyjść. Tak najczęściej określano Mesjasza, którego Żydzi oczekiwali z utęsknieniem. Człowiek umierający, a takim był Jan, nie może pozwolić sobie na luksus zwątpienia. Musi mieć pewność. Jan wysyła więc uczniów do Jezusa z pytaniem: czy jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Niektórzy komentatorzy uważają, że Jan zadał to pytanie nie ze względu na siebie, lecz z uwagi na uczniów. Być może, że podczas rozmowy ze swoimi uczniami zapytali go, czy Jezus jest rzeczywiście tym, który miał przyjść. Jan być może odpowiedział wtedy: jeśli macie wątpliwości, jeśli nie jesteście pewni, kim naprawdę jest Jezus, to idźcie i zobaczcie, co On czyni. Wtedy wasze wątpliwości się rozwieją. Jeśli tak, to rzeczywiście było to słuszne pytanie. Jeśli ktoś rozpoczyna z nami dyskusję na temat Jezusa, jeśli kwestionuje Jego wielkość, to najsłuszniej postąpimy, gdy nie będziemy zbijać Jego argumentów innymi argumentami, ale zaproponujemy: złóż w Chrystusa ręce swoje życie i zobaczysz, co z Nim uczyni. Najlepszym argumentem przemawiającym na korzyść Chrystusa nie jest intelektualna debata, lecz osobiste przeżycie Jego mocy, przekształcającej naszą osobowość. Nikt z nas nie jest w stanie do końca pojąć, objąć rozumem tego, kim jest Jezus Chrystus. Możemy jednak w pełni doświadczyć Jego miłości. Możliwe jest jeszcze inne zrozumienie słów Jana Chrzciciela. Być może jego pytanie zapowiadało świt prawdziwej wiary i nadziei w jego sercu. Jan widział Jezusa przy chrzcie. Teraz w więzieniu rozmyślał o Nim wiele. Im więcej myślał, tym bardziej się upewniał, że Jezus jest tym, który miał przyjść. Być może, że jego pytanie to nie pytanie zrozpaczonego i zniecierpliwionego człowieka, ale kogoś, w którego oczach zajaśniało światło poznania i nadziei. Może Jan prosi jedynie o potwierdzenie swoich oczekiwań. Jezus odpowiada, akcentując znaczenie ufności. Tak odpowiada uczniom Jana: idźcie i powiedzcie Janowi, co mówię. Powiedzcie mu, co czynię. Nie mówcie mu, za kogo się uważam, ale raczej powiedzcie mu, co się dzieje. Jezus żąda, by poddano go najsurowszej próbie, próbie czynów i wyników działania. Tylko Jezus mógł domagać się bezwarunkowego osądzenia siebie nie na podstawie słów, ale w oparciu o czyny, o efekty działania. To, co Jezus czynił w Galilei, czyni również dzisiaj. Tym, którzy są ślepi, otwiera oczy na prawdy dotyczące ich samych, a także bliźnich i Boga. Wzmacnia nogi tych, którzy nie umieją chodzić po drodze sprawiedliwości. Oczyszcza skalanych chorobą grzechu. Otwiera uszy niesłyszącym głosu sumienia i głosu Boga. Budzi do nowego, pięknego życia tych, którzy byli martwi, sparaliżowani grzechem. Oferuje bogactwo miłości Bożej dla najbiedniejszych. Wreszcie słyszymy przestrogę: błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Słowa te zostały skierowane do Jana. Wypowiedziane zostały dlatego, że uchwycił on tylko pół prawdy. Jan głosił Ewangelię boskiej świętości i boskiej miłości. Jezus mówi więc do Jana: być może, że nie czynię tego, czego oczekiwałeś, jednak widzisz, że moc zła jest pokonywana. Łamie ją jednak nie wszechpotężna siła, ale niewysłowiona miłość. Może się zdarzyć, że ktoś gorszy się Jezusem, ponieważ postępuje on wbrew ideałom religijnym danego człowieka czy danej denominacji. I my również będziemy się gorszyć Jezusem, jeśli będzie się nam wydawało, że sami wiemy o wszystkim najlepiej. Musimy być świadomi swojej słabości, swojej małości, ograniczoności, abyśmy mogli w pełni dostrzec cudowność, chwałę i miłość Jezusa.